takiego uczucia, które jest niezwykle otrzeźwiające, myślę, że potrzebuje każdy. Ono nie jest przyjemne, bo takie momenty otrzeźwiające pojawiają się często z po prostu niewygodnych myśli. Nie zawsze sami potrafimy domyślić do takiej myśli, która otrzeźwia, bo życie w pewnych iluzjach, życie w pewnym, no, nazwijmy to wprost, zakłamaniu, może doprowadzić do tego, że będzie nam i wygodnie, i komfortowo, i ciepło, i przyjemnie. Ale potrzeba czasem się z tego wybić. Potrzeba czasem takiego klina. I tym klinem jest książka, którą ostatnio przesłuchałam, tak, bo to był audiobook. I ona jakoś tak powoli drenowała każdą komórkę mojej głowy, mojego ciała i się osadziła. Co się wydarzyło i jaka to książka? Będzie wszystko o tym w tym odcinku. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysoko wrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Oliver Burkeman w książce 4000 tygodni zawarł prezent dla każdego z nas. Niewygodny prezent. No, ale nie wszystkie prezenty są od razu takie przyjemne. Dopiero potem można się gdzieś tam zorientować, że to dar trafić na coś takiego. No, mówię w samych superlatywach o tej książce. Może być takie wrażenie w odsłuchu tego odcinka, że ja jestem jakaś, no, już nawiedzona wręcz. No, ale właśnie. Wyobraź sobie, że jeśli tylko będziesz mieć takie szczęście, że dożyjesz 80 roku życia, a to może być różnie. Możesz przecież mniej, a możesz nawet i więcej, ale zakładając, że dożyjesz 80 roku życia, no to matematycznie w tych 80 latach mieści się 4000 tygodni. Od urodzenia każdego tygodnia z tych 4000 tygodni ubywa po jednym, drugim, trzecim, setnym, tysięcznym. No i jak na przykład masz tyle lat co ja, a ja mam 40 jeszcze, choć rocznikowo 41, to zakładając ten optymistyczny wariant, uświadamiasz sobie, że masz jeszcze tylko 2000 tygodni, czyli już połowa jest za tobą. Mnie dopadł w zeszłym roku kryzys wieku 40-letniego, chociaż życie się przecież nie kończy, przynajmniej mam taką nadzieję, to już wtedy miałam takie myśli, które, no, zaprosiły mnie do tego, żeby trochę zrewidować wszystko to, co w moim życiu decyduję, w co się angażuję, co robię. No i podjęłam dużo ważnych decyzji. Wyprowadziłam się z miasta na wieś, rozpoczęłam szkołę psychoterapii i zmierzam do takich rzeczy, które odpowiadają mi, karmią mnie, dbają o mnie, a ja dbam o siebie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Te 4000 tygodni to jest coś niezwykle niewygodnego ze względu na to, że wydaje się człowiekowi, że to jest bardzo mało. No i to jest mało. Ale też jest druga perspektywa na te 4000 tygodni, która mówi, to w ogóle też jest bardzo dużo, bo w sumie mogliśmy ich nie dostać. Z tą świadomością, w takim kształcie, będąc właśnie sobą. No więc pewnie trzeba popatrzeć na to jako na kapitał. I ja tak na to patrzę. Tylko, że wiedząc też, jak bardzo mało tego kapitału mamy, no i na przykład to, że kolejny tydzień właśnie się skończył, to zaczyna człowiek czuć tą niewygodę i napięcie związane z tym, że jeszcze tak wiele jest do zrobienia, a tak mało czasu nam zostało. W tej książce jest bardzo dużo refleksji wokół tego, by się naprawdę skupiać na najważniejszych rzeczach. I te najważniejsze rzeczy pewnie każdy z nas ma trochę inaczej spriorytetyzowane. No i to jest dobre. Dla mnie ważna jest moja relacja, dla mnie ważny jest spokój, dla mnie ważne jest to, żeby otaczać się małą ilością ludzi, ale jednak wartościowymi. Dla mnie ważne jest to, żeby karmić sobie głowę, żeby zyskiwać samoświadomość, ciągle nad sobą pracować, szczególnie psychicznie. To jest dla mnie ważne. Ważny jest dla mnie kontakt z moim kotem i z kolejnymi, które jeszcze kiedyś w życiu pewnie będę mieć. Ważne jest dla mnie to, żeby poznawać smaki, podróżować. To wszystko ma dla mnie znaczenie. Pewnie masz zupełnie inaczej, albo może gdzieś się zazębiamy. Ważne jest to, żeby w końcu stanąć ze sobą twarzą w twarz i uświadomić sobie, że nie jesteśmy tu po to, żeby cierpieć. Nie jesteśmy tu po to, żeby się poświęcać, wypruwać żyły. Nie po to. Nie jesteśmy też po to, żeby odpowiadać na cudze oczekiwania. No mnóstwo tych rzeczy jest. Ale mam pewien fragment. Dłuższy fragment tym razem, który mam nadzieję zainspiruje cię do refleksji. Bo będzie to 5 bardzo ważnych pytań. Fragment książki Olivera Burkemana 4000 tygodni. 5 pytań. Chciałbym, żeby wszystko, co napisałem, nabrało konkretniejszego wydźwięku. Dlatego proponuję, żebyś zadał sobie na temat swojego życia 5 pytań, które przedstawiam poniżej. Możliwe, że nie będziesz od razu znał odpowiedzi. Nie szkodzi. Sensem ćwiczenia jest, jak rzecz ujął w słynnych słowach Rainer Maria Rilke, by żyć tymi pytaniami. Samo rozważenie ich z choćby minimalną szczerością jest znakiem, że zacząłeś godzić się z realiami swojej sytuacji i czynić kroki w kierunku jak najlepszego wykorzystania swojego ograniczonego czasu. Pierwsze. W jakim obszarze życia albo pracy dążysz obecnie do zmniejszenia dyskomfortu, mimo że sytuacja wymaga, by się z nimi pogodzić? Realizacja projektów życiowych, które mają dla nas największe znaczenie, prawie zawsze wiąże się z poczuciem braku pełnej władzy nad czasem, z wrażliwością na bolesne ataki ze strony rzeczywistości i z brakiem przekonania, że wszystko dobrze się potoczy. Oznacza angażowanie się w przedsięwzięcia, które mogą się nie powieść, na przykład dlatego, że nie dysponujemy odpowiednimi talentami. Oznacza potencjalne zażenowanie, odbywanie trudnych rozmów, zawodzenie innych i angażowanie się w związki tak mocno, że niemal gwarantujemy sobie dodatkowe cierpienie, kiedy tym, na których nam zależy, stanie się krzywda. Dlatego naturalną koleją rzeczy jest, że rozdysponowując czas w codziennym życiu, skłaniamy się ku decyzjom, które pozwalają unikać stresu. Wszystkie zachowania takie jak prokrastynacja, uleganie rozproszeniom, strach przed zaangażowaniem, odbębnianie list zadań i rozpoczynanie zbyt wielu projektów naraz mają za zadanie podtrzymać iluzję, że panujemy nad swoim życiem. Subtelniejszą odmianą tego zjawiska jest kompulsywne niepokojenie się. Daje ono ponure, ale pocieszające wrażenie, że robimy coś konstruktywnego, żeby utrzymać się u steru. James Hollis sugeruje, żeby każdą znaczącą decyzję rozważyć pod kątem tego, czy nas umniejsza, czy wzmacnia. Zadając sobie to pytanie, zabezpieczamy się przed skłonnością do podejmowania wyborów służących łagodzeniu lęku i pomagamy sobie nawiązać kontakt z autentycznymi intencjami, które mamy dla swojego czasu. Wyobraź sobie chociażby, że próbujesz zdecydować, czy powinieneś rozstać się z pewną osobą albo pracą, czy też zaangażować się ze zdwojoną siłą. Jeśli skoncentrujesz się na tym, który scenariusz da ci najwięcej szczęścia, prawdopodobnie ulegniesz pokusie wyboru najwygodniejszej opcji. Ewentualnie sparaliżuje cię niezdolność do podjęcia decyzji. Mimo to będziesz potrafił intuicyjnie odpowiedzieć na pytanie, czy pozostanie w związku albo pracy będzie się wiązało z wyzwaniami, które pomogą ci rozwinąć się jako człowiekowi, wzmocnią cię, czy też sprawi, że twoja dusza będzie usychać z każdym mijającym tygodniem, umniejszy cię. Kiedy tylko możesz, wybieraj niewygodne wzmocnienie. Drugie. Czy oczekujesz od siebie spełnienia nierealistycznych standardów produktywności i wydajności i oceniasz się przez pryzmat porażki w tym zakresie? Jednym z powszechnych objawów urojenia, że kiedyś osiągniemy pełną kontrolę nad czasem, jest oczekiwanie od siebie, że będziemy korzystać z czasu ze skutecznością, która przerasta ludzkie możliwości. Wyznaczamy sobie cele, które musimy cały czas odsuwać w przyszłość, bo są niemożliwe do osiągnięcia na bieżąco. Rzecz w tym, że nawet najbardziej wydajna i zorganizowana osoba nie poradzi sobie ze wszystkim, kiedy lista zadań nie ma końca. Tak samo niemożliwe jest osiągnięcie wrażenia, że poświęcamy różnym sprawom dość czasu, kiedy musimy dzielić go pomiędzy pracę, dzieci, życie towarzyskie, podróże albo zaangażowanie w aktywizm polityczny. Jednocześnie jednak czerpiemy złudne poczucie ulgi z przekonania, że jesteśmy w trakcie konstruowania życia, w którym czas na wszystko się znajdzie i że rozpocznie się ono lada dzień. Co innego zrobiłbyś ze swoim czasem dziś, gdybyś był przekonany do szpiku kości, że zbawienie nie nadejdzie? Gdybyś rozumiał, że twoje oczekiwania od początku były nierealistyczne i w związku z tym nigdy nie znajdziesz czasu na wszystko, na co byś chciał? Możliwe, że właśnie budzi się w tobie sprzeciw. Przecież twój przypadek jest wyjątkowy. Ty absolutnie nie musisz dokonać niemożliwego, żeby uniknąć katastrofy. Być może na przykład boisz się, że jeśli nie poradzisz sobie z przerastającym ludzkie siły natłokiem pracy, zostaniesz zwolniony i stracisz źródło dochodów. To jednak błędny sposób myślenia. Jeśli poziom wydajności, którego od siebie oczekujesz, jest autentycznie nieosiągalny, to jest nieosiągalny. Widmo katastrofy nic nie zmienia, a zmierzenie się z tym faktem może tylko pomóc. Ido Landau zauważa, że swego rodzaju okrucieństwem jest oczekiwanie od siebie rzeczy nieosiągalnych, których nikt przy zdrowych zmysłach nie oczekiwałby od innych osób. Bardziej humanitarnym rozwiązaniem jest porzucić jak najwięcej takich starań. Pozwól niemożliwym do spełnienia standardom roztrzaskać się o ziemię, a potem wygrzeb z rumowiska kilka wartościowych zadań i zabierz się za nie jeszcze tego samego dnia. Trzecie. Pod jakimi względami nie pogodziłeś się jeszcze z faktem, że jesteś tym, kim jesteś, a nie osobą, którą sądzisz, że powinieneś być? Blisko powiązaną metodą odroczenia konfrontacji ze skończonością i z lękotwórczą świadomością, że innego życia nie będzie, jest traktowanie bieżącej egzystencji jako etapu podróży ku przeistoczeniu się w osobę, którą naszym zdaniem powinniśmy się stać według społeczeństwa, religii albo rodziców, nawet jeśli już nie żyją. Wmawiamy sobie, że kiedy zapracujemy na prawo do istnienia, przestaniemy odczuwać tę ogromną niepewność i brak kontroli. W czasach kryzysu politycznego i ekologicznego ten punkt widzenia często przybiera formę przekonania, że jedynym, na co naprawdę warto zużywać swój czas, jest bezpośrednia walka z największymi zagrożeniami i w związku z tym w pełni uzasadnione jest doświadczanie poczucia winy i samolubności, kiedy się go wykorzystuje na cokolwiek innego. Potrzeba uzasadnienia własnej egzystencji w oczach zewnętrznych autorytetów u wielu osób utrzymuje się jeszcze długo po osiągnięciu pełnoletności. Mimo to, w pewnym wieku, pisze psychoterapeuta Stephen Cope, nareszcie, ku wielkiemu zdumieniu, oświeca nas, że nikogo w gruncie rzeczy nie obchodzi, co robimy ze swoim życiem. Naprawdę nikt się tym nie przejmuje oprócz nas. Jest to odkrycie szczególnie druzgoczące dla tych z nas, którzy przeżywali cudze życie, a stronili od własnego. Próba zdobycia poczucia bezpieczeństwa poprzez usprawiedliwianie swojego istnienia była, okazuje się, nie tylko skazana na porażkę, ale i bezcelowa. Skazana na porażkę, bo nie sposób zupełnie pozbyć się poczucia niepewności i braku kontroli. A bezcelowa, bo w związku z powyższym nie ma powodu, by czekać z życiem, aż ktoś lub coś potwierdzi rozsądność naszych planów. Spokoju ducha i ekscytującego poczucia wolności nie osiąga się poprzez uzasadnienie swojego istnienia przed innymi, tylko poprzez pogodzenie się z faktem, że nawet gdyby nam się to udało, nie poczulibyśmy się pewniej. Jestem w każdym razie przekonany, że dużo łatwiej jest wykorzystać swoje tygodnie na tej planecie na coś autentycznie dobrego, kiedy wychodzi się z założenia, że nie trzeba sobie na nic zasłużyć, kiedy uwolni się od przytłaczającej presji, by zostać osobą określonego pokroju, można stawić czoła osobowości, którą ma się tu i teraz, zmierzyć się ze swoimi wadami i zaletami, z talentami i entuzjazmem i podążyć drogą, która nas kieruje. Możliwe, że twój wkład w świat mierzący się z licznymi kryzysami nie będzie polegał głównie na aktywizmie, ani na stawaniu do wyborów na stanowisko państwowe, lecz na dbaniu o starszego członka rodziny, produkcji muzyki albo wykonaniu pracy piekarza, niczym mój szwagier, postawny facet z RPA, który wygląda jak zawodnik rugby, ale w życiu zawodowym wyczarowuje złożone konstrukcje z cukru, przędzonego i kremu na maśle, które wywołują u odbiorców małe eksplozje radości. Mistrzyni buddyjska Susan Piver zauważa, że wielu z nas widzi coś drastycznego i wstydliwego w zadawaniu sobie pytania o to, jaki sposób spędzania czasu dałby nam przyjemność. Jednak moim zdaniem warto, byś choćby rozważył możliwość, że wniosek, do którego doszedłeś po zadaniu sobie pytania numer 3, podpowiada doskonały sposób wykorzystania czasu. 4. W których obszarach życia wstrzymujesz się, aż poczujesz, że wiesz, co robisz? Łatwo jest spędzić wiele lat, traktując życie niczym próbę generalną i zakładając, że na obecnym etapie zdobywamy umiejętności i doświadczenia, które w przyszłości umożliwią nam przejęcie w zdecydowany sposób kontroli nad sytuacją. Czasami jednak odnoszę wrażenie, że moja dotychczasowa podróż przez dorosłość polegała na stopniowym odkrywaniu prawdy, że w każdej instytucji, w każdej dziedzinie wszyscy ciągle improwizują. Dorastając, zakładałem, że gazeta pojawiająca się podczas śniadania na stole w moim domu rodzinnym wychodzi spod ręki osób, które naprawdę wiedzą, co robią. A potem dostałem pracę w gazecie. Nieświadomie przeniosłem założenia dotyczące kompetencji na inne zawody, w tym na osoby pracujące w rządzie. Później jednak poznałem kilku urzędników, którzy przyznali mi po kilku drinkach, że ich praca polega na słanianiu się na nogach od kryzysu do kryzysu i wymyślaniu akceptowalnie brzmiących rozwiązań politycznych na tylnej kanapie samochodu zmierzającego na konferencję prasową, na której musiały zostać zaprezentowane. Nawet po dokonaniu tego odkrycia zakładałem, że da się je wytłumaczyć jako przejaw chorej dumy, którą niektórzy Anglicy odczuwają z bycia włóczącymi się przez życie miernotami. Potem przeprowadziłem się do Ameryki, gdzie okazuje się, tak, że wszyscy improwizują. Przemiany polityczne, które dokonały się w międzyczasie, wyłącznie podkreśliły, że osoby u władzy równie słabo panują nad wydarzeniami na świecie, jak my wszyscy. Perspektywa, że prawdopodobnie nigdy nie będziemy mieli pewności, czy dobrze radzimy sobie w pracy, małżeństwie, rodzicielstwie i wszystkim innym, budzi w nas trwogę. Konfrontacja z nią może jednak przynieść wyzwolenie. Pozbawia nas bowiem naczelnej przyczyny, dla której strach, czy osiągamy zadowalające wyniki we wspomnianych dziedzinach, prowadzi do skrępowania i zahamowań. Skoro poczucie całkowitej kontroli nad sytuacją ma nigdy nie nadejść, możemy w gruncie rzeczy przestać czekać i dać z siebie wszystko. Wolno nam zacząć realizować ambitne plany i zrezygnować z przesadnej ostrożności. Jeszcze większe poczucie swobody daje uświadomienie sobie, że wszyscy inni znajdują się w tej samej sytuacji, nawet jeśli jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy. Piąte. Co zmieniłbyś w sposobie spędzania życia, gdybyś nie przejmował się tak bardzo, czy twoje działania osiągną zamierzony cel? Ostatni z powszechnych przejawów pragnienia władzy nad czasem wynika ze zjawiska, które opisałem w rozdziale 8 pod nazwą katastrofy przyczynowo-skutkowej. Chodzi o założenie, że prawdziwą wartość sposobu, w jaki spędzamy czas, można ocenić wyłącznie po rezultatach. Naturalną konsekwencją tego światopoglądu jest poświęcanie czasu przede wszystkim na działania, których skutek będziemy mogli zobaczyć na żywo, za życia. Reżyser filmu dokumentalnego A Life's Work, David Licata, udokumentował natomiast pracę osób, które podążyły inną ścieżką i poświęciły życie projektom, które prawie na pewno nie zostaną ukończone przed ich śmiercią. Należą do nich na przykład ojciec i syn starający się skatalogować wszystkie drzewa rosnące w ocalałych na ziemi lasach pierwotnych i astronomka przeczesująca fale radiowe w poszukiwaniu życia pozaziemskiego zza biurka w kalifornijskim Instytucie SETI. Wszyscy bohaterowie filmu spoglądają w obiektyw rozświetlonym wzrokiem, typowym dla osób mających świadomość, że robią coś ważnego i czerpiących radość z pracy właśnie dlatego, że nie muszą przekonywać samych siebie, że ich praca przyczyni się do znaczącej decyzji albo zostanie doprowadzona do końca za ich życia. Co ciekawe, w pewnym sensie każdą pracę, w tym pracę związaną z rodzicielstwem, budowaniem społeczności i wszystkim innym, cechuje niemożliwość ukończenia podczas naszej egzystencji. Wszystkie przedsięwzięcia tego rodzaju należą do znacznie obszerniejszego kontekstu czasowego o nadrzędnej wartości, która stanie się mierzalna długo po naszym zejściu z tego świata, albo nawet nigdy, jako że czas rozciąga się w nieskończoność. Dlatego warto zadać sobie pytanie, jakie działania, jakie akty szczodrości albo dbałości o świat, jakie ambitne plany albo inwestycje w odległą przyszłość prawdopodobnie rozsądnie byłoby dziś podjąć, gdybym potrafił pogodzić się z myślą, że nigdy nie zobaczę ich rezultatu. Wszyscy znajdujemy się w sytuacji średniowiecznych murarzy. Dokładamy po kilka nowych kamieni do katedry, której ukończenia z pewnością nie doczekamy. Mimo wszystko, warto ją zbudować. Po przeczytaniu tej książki przypomniał mi się taki mem, który jest trochę niecenzuralny, ale postanowiłam go tutaj przywołać. To był taki mem, gdzie była taka reprezentacja Boga, taki ludzik z trójkątem na głowie, z tym okiem w środku. No i przed tym Bogiem taki mniejszy ludzik uosabiający człowieka, no i ogólnie człowieczeństwo. No i chmurka z tego ludzika reprezentującego Boga mniej więcej brzmiała tak. Musisz żyć i napierdalać, bo masz tylko chwilkę. No ja tam trochę z tym napierdalaniem to nie mam zgody, bo wcale nie trzeba aż tak. Można po prostu żyć i można to skrócić tylko do takiego przesłania. Musisz żyć, bo masz tylko chwilkę. Mocno to we mnie siedzi. W ogóle widzę też, jak nie podejmuję różnych działań w związku z tym, albo jak zatrzymuję się 12, 20, 30 razy, zanim powiem tak. No, to naprawdę jest ważne dla mnie teraz. Nie chcę robić rzeczy, które nie mają sensu. Nie chcę robić też rzeczy, których nie mam ochoty robić. I no, oczywiście, że tak. Jestem dokładnie taką samą dziewczyną jak ty i człowiekiem jak ty, który boryka się z inflacją, z kredytem, ze stopami procentowymi, z robieniem rzeczy, których wcale nie chcę robić czasami, ale wiem, jaki jest cel. Na szczęście nie mam wszystkiego danego na tacy i na szczęście musiałam i muszę cały czas hartować się i uczyć stawiać granice, bo to po prostu takie jest, to życie takie jest. I oczywiście, że nie mam takiego komfortu, żeby robić tylko te rzeczy, które chcę robić, ale coraz częściej, coraz mocniej wierzę w to, że będę robiła te rzeczy, które rzeczywiście mają sens i będę takie wybierać, bo za mało mam tego życia, żeby go roztrwaniać, żeby je roztrwaniać na mizernotę. Oprócz działań pojawiła się we mnie też rzecz i taka refleksja dotycząca relacji i szczególnie, myślę, wysokowrażliwe ucho to wyłapie, czyli spełniania cudzych oczekiwań i bycia taką, jaką te oczekiwania rzekome są wobec mnie. Mnie się wydaje, że osoby wysokowrażliwe są bardzo często w takiej służalczej formie nastawione do ludzi, do relacji, bo nam się wydaje, że my nie jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być. To znaczy, no właśnie ta niedoskonałość, ta zbyt wysoka wrażliwość, zbyt intensywna zaprasza nas do tego, żebyśmy manifestowali się w trochę inny sposób niż tacy naprawdę prawdziwi jesteśmy. A ja mam takie doświadczenie po ostatnim zjeździe w mojej szkole, że kiedy wyszliśmy już z tego słodko pierdzącego momentu, w którym widząc siebie na powitaniu mówiliśmy: o, jak słodko, że się widzimy, ojejku, jak fajnie, Boże, znowu mamy zjazd, jesteśmy ze sobą, jest super, to przeszliśmy w końcu do takiej fazy, w której już tacy słodko pierdzący nie jesteśmy, tylko zaczęliśmy pokazywać też te niewygodne i mniej przyjmowalne kawałki siebie. I co się pojawiło? No, ja mogę być teraz jeszcze bardziej wrażliwa i płacząca, albo czasami zbyt bardzo wymądrzająca się i egotyzująca. Mogę być też czasem stanowcza i taka nienegocjowalna. Zdarza mi się taką być. Ale mogę też być potem niepewna, zagubiona, nieskoncentrowana i to wszystko jest do pomieszczenia przez ludzi. W sensie ludzie to mieszczą w sobie. I może jest im wtedy dalej do mnie, a może właśnie bliżej. Nie wiem. I nie mam na to żadnego wpływu. Za każdym razem, przy kolejnym geście i przy kolejnym słowie, które wypowiadam, coś uruchamiam w drugim człowieku i on może sobie weryfikować mnie w dowolny sposób. Mam na to pełną zgodę. Już mi się nie chce z tym absolutnie niczego robić, bo i tak to jest działanie donikąd i po nic. Nie osiąga się tego rezultatu. Iluzja, którą żyją osoby wysokowrażliwe, dotyczy najczęściej tego, że jesteśmy w stanie wywołać pewne wrażenie. No nie, nie jesteśmy. Nie wywołamy dokładnie takiego zamierzonego celu i efektu, jaki mamy w głowie, bo po drugiej stronie jest również myślący człowiek i jego osobiste filtry, które w jakiś sposób kategoryzują każdą minutę interakcji z nami. I za każdym razem to będzie coś nowego. I będziemy ciągle wahać się jak wahadło, przechodząc ze stanu: o, zajebiście ją lubię, zajebista, a potem nie, no wkurwia mnie ona strasznie. Tak ciągle będzie. Kiedy mogę być w autentycznym kontakcie, w relacji, w której jest przestrzeń na dokładnie taką, jaką jestem, pojawia się we mnie życie, witalność. Mam poczucie, że jest pełnia mnie w tym momencie i na tym mi najbardziej zależy w tym wszystkim. I myślę sobie, że każdy z nas zasługuje na to, żeby dotrzeć do takiego miejsca, do takiej społeczności, do takich relacji, w których jesteśmy przyjmowani w całości. I cały świat nas nie przyjmie. Ba, nawet pół świata nas nie przyjmie. Nawet 1/4. To będzie mikroskopijny, malutki kawałek wszechświata, który będzie zasługiwał na twoją uwagę, na twój czas i kolejne twoje tygodnie. I ten świat gdzieś jest, jeśli go jeszcze nie znalazłeś, nie znalazłaś. Ale tego świata właśnie ci życzę na te ostatnie twoje tygodnie. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast.